życie to jest taka gorzko-słodka symfonia. Tak śpiewał wokalista zespołu The Verve, idąc w teledysku ulicami Londynu do piosenki, która właśnie taki tytuł nosiła. Gorzko-słodka symfonia. I piosenka szybko zyskała olbrzymią popularność, bardzo szybko znalazła się na szczytach list przebojów, a w 1998 roku radio BBC ogłosiło ją trzecią najlepszą piosenką popularną w historii muzyki w ogóle. Bardzo szybko też płyta, która ją zawierała, zyskała status złotej i platynowej w bardzo wielu krajach, w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii, w Niemczech. Ale tak szybko, jak znaleźli się na górze i poczuli słodycz życia, tak samo szybko znaleźli się zaraz na dnie i poczuli, jak bardzo bywa ono gorzkie. Bardzo szybko okazało się bowiem, że ten wpadający w ucho motyw muzyczny, który stanowi podstawę tej piosenki, to nie jest ich dzieło. Okazało się, że zapożyczyli go z innej piosenki, z melodii, która została nagrana przez Eddie Oham Orchestra, która nagrywała symfoniczne, instrumentalne wersje przebojów zespołu The Rolling Stones. I bardzo szybko całą sprawą zainteresowali się prawnicy i skończyło się to tak, że stracili prawa do swojego przeboju i nie mogli już więcej na nim zarobić, bo życie to taka gorzko-słodka symfonia. Ale tak naprawdę każdy z nas dobrze to wie z naszego własnego doświadczenia, nawet jeżeli nie jesteśmy gwiazdami alternatywnego rocka, to dobrze wiemy o tym, że życie jest właśnie taką gorzko-słodką historią. Że czasami jesteśmy gdzieś na szczycie i możemy cieszyć się słodyczą tego życia tylko po to, żeby za chwilę z tego szczytu spaść i doświadczyć gorzkiego smaku, który ze sobą nosi. I to bywa wtedy, kiedy nagle okazuje się, że tracicie pracę, a zostało wam jeszcze całe mnóstwo rat kredytu za mieszkanie do spłacenia i zastanawiacie się, jak wam uda się spiąć koniec z końcem. Albo wtedy, kiedy nie możecie się dogadać ze swoją żoną, ze swoim mężem. Wydaje się, że wszystko jest tak, jak było, ale gdzieś to porozumienie znikło i całe życie wasze od tej pory to są niekończące się kłótnie i awantury. Albo wtedy, kiedy nadchodzą święta, okazuje się, że przy świątecznym stole nie będzie osób, które powinny przy nim być. I nawet ci z nas, a w takich sytuacjach, którzy niespecjalnie są pobożni, ci z nas, którzy mają wiele wątpliwości co do tego, czy gdzieś tam w górze nad nami rzeczywiście Bóg istnieje, nawet ci w takich gorzkich chwilach życia wołają do Niego i proszą, żeby coś zrobił, żeby coś odmienił, żeby ich uratował, żebyśmy znowu mogli znaleźć się na szczycie i żebyśmy zamiast gorzkiego smaku poczuli słodycz życia. Czy jest coś, co Panie Boże mógłbyś zrobić i czy mógłbyś w jakiś sposób zamienić mój smutek w radość? 700 lat przed Chrystusem, w czasach proroka Izajasza, Izraelici doskonale znali ten gorzki smak życia. Okraj w tamtym czasie był już od dawna podzielony na dwa królestwa. Królestwo północne ze stolicą w Samarii, które nazywane było Izraelem, i królestwo południowe, które nazywane było królestwem Judy ze stolicą w Jerozolimie. I to minęło już tyle czasu od tego podziału, że od tej pory dawni bracia stali się największymi swoimi wrogami. Do tego stopnia, że prowadzili ze sobą wojny, do tego stopnia, że jak czytamy w samej księdze Izajasza, władca Izraela porozumiał się z jednym z królów sąsiednich, z królem Syrii, po to, żeby wspólnie zrobić najazd na Judę. W tej sytuacji król Judy musiał sprzymierzyć się z królem Asyrii z kolei i razem odpierali ten atak. A już dawno braterska miłość zamieniła się w nienawiść. A jakkolwiek by nie było, w obu tych królestwach, a królowie, którzy nimi rządzili, a najczęściej znacznie oddalili się od Boga. Oddalili się od Boga na tyle, że nie przestrzegali już ani prawa, które Bóg nadał im na górze Synaj, ani nawet nie czcili Boga jedynego, stawiając posągi obcym Bogom, interesując się tak naprawdę bardziej swoimi własnymi dokonaniami, swoim własnym życiem, niż tym, jak żyją ich poddani, a ich poddani cierpieli. A zwłaszcza ci ubodzy. Bardzo wiele miejsca Izajasz poświęca temu, że oto bogaci, wpływowi ludzie niszczą tych, którzy są niżej od nich, bo mają pieniądze, bo mogą sobie pozwolić, bo im nigdy dosyć tych pieniędzy, bo im nigdy dosyć zaspokajania własnych potrzeb, nawet kosztem tych, którzy nie mogą się bronić. Czytamy o tym, jak to sędziowie w sądach przyznają rację zawsze tym bogatym, bo za nimi idą pieniądze, bo za nimi idą łapówki. A tymczasem na północy kwitnie niebezpieczny kraj, jakim jest Asyria. To tacy najgroźniejsi wojownicy starożytności, którzy tylko czekają na to, żeby pojawić się tam na południu. Zdobywają miasta, zabierają niewolników, pozostałych ludzi zabijają. Cień pada na cały Izrael. Więc nic dziwnego, że w wielu ludziach, którzy nadal jeszcze trwali przy Bogu, rodziła się taka myśl i takie wołanie, żeby Bóg zechciał ograniczyć ten gorycz życia dla nich, żeby sprawił coś, co uczyni, że ich życie znowu będzie na szczycie, że znowu będzie słodyczą, że nie będą musieli odczuwać tej ciężkiej goryczy, trudnych doświadczeń. Wołali więc do Boga, aby dał im wytchnienie. I w tej właśnie sytuacji a Bóg posłał proroka Izajasza, a proroka, który miał głosić słowo, które sam Bóg jemu przekazywał. Więc Izajasz głosił i mówił o tym, że już wkrótce to królestwo północne, królestwo Izraela upadnie, bo Asyryjczycy je zniszczą. Ale głosił też, że nastąpi kara na tych wszystkich ludziach, którzy dzisiaj, łamiąc Boże prawo i zasady, łamiąc wszelką moralność, niszczą biedniejszych, tych, którym się gorzej w życiu powiodło. W końcu głosił też o tym, że prędzej czy później nastąpi kara ostateczna dla samej Asyrii. A kiedyś nadejdzie taki czas, że wszyscy Izraelici powrócą do Pana. Zapowiedział też nadejście kogoś, kto tę gorzko-słodką symfonię zakończy i całkowicie zmieni życie każdego człowieka. Czytamy o tym w 11 rozdziale Księgi proroka Izajasza. A wyraźnie gałązka z pnia Jessego wypuści się pęd z jego korzenia, spocznie na nim duch Pana, duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch znajomości i bojaźni Pana. Upodoba sobie bojaźń Pana. Nie będzie sądził z pozorów, ani wyrokował według pogłosek, lecz sprawiedliwie będzie bronił biednych i według słuszności rozstrzygnie sprawy ubogich. Rózgą swoich ust porazi ziemię, a tchnieniem warg swoich uśmierci złoczyńców. Sprawiedliwość będzie pasem na jego biodrach, a wierność pasem na jego lędźwiach. A kiedy to życie staje się taką gorzką symfonią, a to wtedy marzymy o kimś, kto będzie bohaterem, który pomoże nam się z niej wyrwać. A ludzie zawsze tak mieli, zawsze oczekiwali, że oto zjawi się ktoś, kto odwróci bieg historii. Amerykanie w czasie II wojny światowej, kiedy zaangażowali się w walkę z Niemcami, wymyślili sobie takiego bohatera, nazywa się Kapitan Ameryka. I walczył dzielnie z wszystkimi hitlerowskimi złoczyńcami i przyniósł zwycięstwo Stanom Zjednoczonym. Wiele lat później, w latach 60., kiedy wróg był zupełnie inny i wojna miała inny charakter, kiedy to była tak zwana zimna wojna, a ich wrogiem był, wydawało się, niezmierzona potęga Związku Radzieckiego, wymyślili kolejnego bohatera. Nazywał się Iron Man. Iron Man to był człowiek, który w tej pierwotnej pomysłowości potrafił skonstruować ten niezwykły kombinezon, który pozwolił mu w tej pierwotnej wersji, nie tej filmowej, tylko komiksowej, walczyć ze wszystkimi radzieckimi złoczyńcami, którzy zagrażali Stanom Zjednoczonym. A jeszcze dekadę później, kiedy dla przeciętnego Amerykanina największym problemem stały się nie tyle radzieccy szpiedzy, co przestępczość na ulicach amerykańskich miast, wymyślono jeszcze innego bohatera. Nazywał się Brudny Harry i był ucieleśnieniem wszystkich marzeń o tym, że bezwzględnie można tępić złoczyńców. Bo mamy coś w sobie takiego, że chcielibyśmy, żeby zjawił się ktoś, kto uratuje nas od tej trudnej sytuacji, w której się znajdziemy. I Izrael bez wątpienia w czasach Izajasza był w takiej trudnej sytuacji. Oba te królestwa były w trudnej sytuacji i w tej właśnie trudnej sytuacji Bóg posłał Izajasza, aby zapowiedział przyjście zupełnie innego superbohatera. Kogoś, kto ich wszystkich uratuje. Nowego króla, który poprowadzi swój lud. I ten król miał pochodzić z rodu Dawida, jak czytamy, bo czytaliśmy, że wyrośnie gałązka z pnia Jessego. Jesse był ojcem Dawida. Tak? To miał być taki drugi Dawid. A w starożytnym Izraelu nie było lepszej metody na to, żeby opisać nowego superbohatera, jak to, żeby porównać go do Dawida. Bo w końcu w starożytności, tak jak dla nas, bohaterami są te wszystkie postacie ze świata Supermana czy Ironmana, tak w starożytności dla Izraelitów największym bohaterem był Dawid. Ktoś, kto pokonał Goliata, ktoś, kto później był największym w historii królem, o kim wszyscy pamiętali i ta pamięć była nadal żywa. I okazuje się, że ma nadejść nowy król, który będzie potomkiem Dawida, który będzie jak nowy Dawid. Tyle, że jeszcze lepszy, jeszcze większy, bo uzyska od Boga specjalną moc. Izajasz mówi, że spocznie na nim duch Pana i ten duch Pana da mu przymioty, jakich żaden z królów, których obserwowali, nie miał. Mądrość i rozum. Ta mądrość i rozum dla starożytnych Izraelitów to oznaczała nie mniej, nie więcej jak rozsądne postępowanie, ale takie, które wynika ze znajomości Boga, ze znajomości Bożego charakteru, z posłuszeństwa Bogu, bo to jest rozsądne. W końcu nie jest niczym rozsądnym, żeby postępować wbrew komuś, kto jest stwórcą i panem całego wszechświata. Radę i męstwo. Coś, co pozwoli mu planować i odważnie realizować postawione cele oraz znajomość i bojaźń Boga. Umiejętność rozpoznania Bożej woli i szacunek dla samego Stwórcy. I te trzy przymioty, które nowy nadchodzący król miał otrzymać, to nie były przymioty czysto teoretyczne. Bo czytamy, że ta mądrość i rozum ma mu pozwolić w tym, żeby sprawować sprawiedliwe sądy. Nie takie, jakie sprawują królowie, których oni obserwowali, ale takie, które uwzględniają sprawiedliwość Boga. Takie, które wynikają z Bożego prawa, z Bożej natury. Takie, w których uwzględnia się także tych biednych, którzy nie mogą sobie pozwolić na to, żeby łapówką przekupić jakiegoś sprzedajnego sędziego. Ta rada i męstwo mają mu pozwolić opanować złoczyńców. Tych wszystkich, którzy zagrażają bytowi ludu Bożego, a znajomość i bojaźń Boga ma się odzwierciedlać w dwóch głównych cechach Boga, o których Izajasz pisze, a które przez cały Stary Testament spotykamy. To jest sprawiedliwość, czyli podejmowanie zawsze właściwych decyzji, takich, które są etycznie, moralne, właściwe oraz wierność. Wierność powołaniu, wierność przymierzu. Więc ten nadchodzący król miał być kimś zupełnie innym niż wszyscy królowie, których oni obserwowali. A obserwowali królów, którzy bardziej interesują się czubkiem własnego nosa, bardziej interesują się zawartością własnych kieszeni, własnych portfeli, niż dobrem swoich własnych poddanych. Królów, którzy niejednokrotnie podejmowali decyzje, które dalekie były od tego, czego Bóg od nich oczekiwał. Królów, którzy zawiązywali sojusze z innymi mocarstwami, zamiast oprzeć się na Bogu i zaufać, że On ich poprowadzi do zwycięstwa. Nawet najmądrzejszemu z ich królów, Salomonowi, zwróćcie uwagę, nawet najmądrzejszy z ich królów, był tym, który ostatecznie doprowadził do rozpadu państwa z powodu głupich decyzji, które pod koniec życia swojego podejmował. Byli skorumpowani, nie potrafili nic zaplanować, a jeżeli już planowali, to raczej z myślą o tym, żeby im było dobrze, a nie ich ludowi. I łamali notorycznie przymierze, które Bóg zawarł z królami, przez wszystkimi królami Izraela poprzez Dawida. Ciekawe, że zaskakująco przypominają nam, być może tylko mnie, ale polityków, którzy znamy z naszych czasów. Ale ten król, który ma przyjść, ma być kimś zupełnie inny. Ma być zupełnie inną osobą. I co więcej, nie tylko on ma być inny, ale także efekty jego rządów mają być zupełnie niezwykłe. Czytamy bowiem dalej w proroctwie Izajasza, że wtedy wilk będzie przebywał z owieczką, pantera ułoży się obok koźlęcia, ciele z lwem paść się będą, a mały chłopiec będzie je prowadził. Krowa z niedźwiedzicą będą żyły w przyjaźni, ich młode będą razem leżały, a lew jak wół będzie jadać słomę. Niemowlę będzie bawić się w norze kobry, dziecko włoży swą rękę do kryjówki żmii, nie będą wyrządzać zła ani krzywdy na całej mojej górze. Jeszcze tak niedawno mieliśmy okazję z kilkoma osobami z naszego kościoła być tam w Zimbabwe, w Afryce. I mieszkaliśmy na takiej wiosce, gdzie nauczyliśmy się jednej podstawowej różnicy, która różni psy w Zimbabwe od psów w Polsce. Otóż jak psy w nocy w Polsce na wsi szczekają, to znaczy, że ktoś się kręci koło domu. Najczęściej. Jak psy w Zimbabwe szczekają w nocy, to znaczy, że znalazły węża. Tak przynajmniej nam powiedziano. Okazuje się, że w Zimbabwe żyje 81 gatunków węży, z czego aż 48 uważa się za niebezpieczne z powodu toksyn, które wydzielają i potencjalnie nawet śmiertelne dla człowieka. Aż 48 gatunków. Ja szczęście nie wiedziałem o tym, zanim tam pojechałem. Ale okazuje się, że każdego dnia, zgodnie z statystykami, jakie prowadzi tamtejsze Ministerstwo Zdrowia, nie wiem, jak oni to liczą, ale twierdzą, że każdego dnia 12 osób jest ukąszonych przez węże. To jest bardzo dużo. Na pewno nie pomaga to, że wielu mieszkańców Zimbabwe chodzi boso i to na pewno jakby nie chroni ich przed atakiem takiego węża. Nie pomaga też to, że te domy, w których oni mieszkają, często te drzwi po prostu są takie nieszczelne i tam jest taka szpara na dole, przez które te węże mogą wchodzić do tych domów i to podobno się często zdarzy, że one wchodzą do domu i ktoś się tam w domu niechcący nadepnie. No ale właśnie cały problem polega na tym z tymi wężami, że wąż nie jest stworzeniem, które zaatakowałoby człowieka tak bez powodu. Znaczy on człowieka nie zje, ponieważ węże nie gryzą tego, co jedzą, tylko połykają w całości, więc człowiek jest za duży, żeby go połknąć w całości dla większości węży. Więc jeżeli gryzą człowieka, jeżeli ukąszą człowieka, to zwykle dlatego, że czują zagrożone, tak? Że ktoś je nadepnął albo po prostu stanął na tyle blisko nich, że one poczuły się zagrożone i uważają, że po prostu muszą się bronić. Człowiek jest duży, więc jest potencjalnie dla nich niebezpieczny i stąd te ataki. Więc nie jest specjalnie mądrą rzeczą, żeby wkładać ręce do tej nory, w której wąż mieszka, tak jak to Izajasz opisuje. I okazuje się, że ja też bym nie chciał, żeby na przykład moje dziecko, malutkie, kochana Julcia, włożyła rękę do nory węża. To nie brzmi rozsądnie. I podejrzewam, że mamusia owieczki też nie chce, żeby ta owieczka prowadzała się razem z wilkiem. A Izajasz taki obraz nam maluje i możesz się zastanowić, ale o co mu chodzi? Czy on chce jakby zaprzeczyć jakby podstawowym prawom przyrody, w których no niestety tak jest, że są drapieżniki i są ich ofiary. I to tak przyroda działa, że ci silniejsi zjadają albo przynajmniej potrafią zranić tych słabszych. Ale nie, ten obraz ma inne znaczenie. Tak naprawdę zestawiając te pary, w których jedna strona jest słaba i bezbronna, a w druga strona jest niebezpieczna, potężna i silna, Izajasz próbuje nam przedstawić wizję nowego świata, nowych zasad, które w tym nowym świecie mają panować. I to jest wizja świata zupełnie odmiennego od tego, w którym my żyjemy, bo ten świat, w którym my żyjemy, jakkolwiek często staramy się na niego wpłynąć i go w jakiś sposób ucywilizować, tak przynajmniej nam się wydaje, to jest świat, który opiera się na przemocy. Na tym, że kto jest silniejszy, kto jest groźniejszy, kto jest bardziej agresywny, to wygrywa z tym, który jest słabszy. I okazuje się, że w tym nowym świecie, którego nadejście zapowiada Izajasz, będzie zupełnie inaczej. Okazuje się, że to nie będzie świat oparty na przemocy, że zło w ogóle nie będzie na nim istniało. Jak mówi Izajasz, na górze Pana nikt nie będzie wyrządzał krzywdy, czyli na górze Pana, czyli w miejscu, w którym Bóg przebywa, w miejscu przebywania Boga nic złego się nie będzie działo. Tam, gdzie znajdowała się Boża Świątynia, a ta Boża Świątynia w tym Izajaszowym ujęciu to stanie się nią cały świat. I to jest wizja końca przemocy, która wynika z faktu, że cały świat pozna w końcu Boga. Bo Izajasz mówi dalej, bo znajomość Pana napełni ziemię, tak jak wody wypełniają morze. W tym dniu korzeń Jessego, czyli ten potomek Dawida, tak? Potomek Jessego, stać będzie jako znak dla ludów. Do niego narody zwrócą się o radę, a miejsce jego odpoczynku będzie pełne chwały. Te rządy nadchodzącego nowego króla mają spowodować, że cały świat pozna Boga, że znajomość Pana napełni całą ziemię, a on sam stanie się dla całej ziemi znakiem obecności Boga pośród ludzi. Gdybyśmy czytali ten tekst dalej, zobaczylibyśmy, jak Izajasz opisuje, że wszystkie narody przychodzą do Pana. To, co do tej pory było ograniczone do potomków Abrahama, Izaaka, Jakuba, to, co było ograniczone do wybranego ludu, stanie się udziałem całego świata i zmieni wszystko. I ta wizja, o której Izajasz mówi przez stulecia, dawała natchnienie, ukojenie i inspirację milionom ludzi, którzy zaufali Bogu, którzy nie widzieli tego nowego świata i tego nowego króla, ale wyczekiwali go i chcieli go poznać. Przez setki lat ludzie marzyli, że ktoś taki nadejdzie i zakończy tą gorzko-słodką symfonię ich życia, sprawiając, że odtąd stanie się ona pieśnią radości i chwały dla Boga. Ale nie doczekiwali się. I dopiero 2000 lat temu, gdzieś w mojej miejscowości, w Judei, a przyszedł na świat taki król. Urodził się jako dziecko z rodu Dawida. Ten mały pęd z drzewa Jessego. Na tyle mały i niepozorny, że łatwo było nie zauważyć, że w ogóle przyszedł na świat, bo urodził się jako zwykły człowiek. Nie otoczony chwałą wielkich pałaców królewskich, ale otoczony biedą jakiejś stajni, w której przyszło mu się narodzić. I całym swoim życiem dowiódł tego, że duch Pana na nim naprawdę spoczywał. Swoją mądrością, swoją sprawiedliwością w osądzaniu innych, swoim nawet tą rózgą, a którą potrafił oddzielić dobro od zła i zawsze pokazać, gdzie motywy, intencje są niewłaściwe, wynikające z hipokryzji, z kłamstwa, ze zła. I to jest ten, który w końcu uczynił na ziemi nową społeczność, tą, którą nazywamy Kościołem. Społeczność ludzi, którzy uwierzyli, że on jest nie tylko nowym królem, a nie tylko nowym superbohaterem, który miał ocalić naród, ale jest synem Boga żywego. Jak popatrzymy na tą społeczność, którą uczynił, a to rzeczywiście owieczka idzie koło wilka. Jak przypomnę sobie ludzi, których w Kościele Jezusa Chrystusa miałem okazję spotkać, od takiego filozofa niezwykle łagodnego, który potrafił godzinami rozprawiać o Dostojewskim, a po bandziora, który kiedyś egzekwował długi, a później został chrześcijaninem, przez żołnierzy, lekarzy, poetów, muzyków. Jakbyśmy rozejrzeli wokół siebie, popatrzyli na ludzi, którzy siedzą wokół nas, to być może część z nich byłaby w normalnym życiu naszymi przyjaciółmi, ale części nigdy byśmy nie spotkali. A jeśli byśmy spotkali, to pewnie nie chcielibyśmy mieć z nimi zbyt wiele wspólnego. Tak bardzo są różni. Tak bardzo odmienne mają życiowe zajęcia, a zainteresowania, ideały. A jest jedno, co spaja nas wszystkich, to jest podążanie za Chrystusem, za tym królem, który 2000 lat temu narodził się w tej małej, niewielkiej miejscowości w Judzie, w Judei. którego przyjście na świat tak łatwo było przeoczyć. Wszyscy jesteśmy, a przynajmniej możemy się stać, jeśli tylko damy Bogu szansę, częścią tej społeczności, w której Bóg łączy ogień z wodą, tą owieczkę z wilkiem, jadowitego węża z małym dzieckiem. Wszyscy jesteśmy lub możemy stać się częścią społeczności, o której 2700 lat temu prorokował prorok Izajasz. A życie to rzeczywiście gorzko-słodka symfonia. Jednego dnia spotykają nas wspaniałe rzeczy i napawamy się słodyczą, jaką ono przynosi, aby zaraz następnego doświadczyć tego gorzkiego smaku, trudności i wyzwań, z którymi czasami nie dajemy sobie rady. I kiedy cierpimy, kiedy doświadczamy tych trudności, to wołamy do Boga, prosząc o to, żeby zechciał nas uratować, żeby posłał kogoś, kto te trudności i te wyzwania zakończy, żeby odmienił nasz los, żeby ta symfonia gorzko-słodka zamieniła się w pieśń radości. I to jest możliwe, bo rzeczywiście posłał kogoś takiego. Tego, którego prorok Izajasz 2700 lat temu zapowiadał, tego, który 2000 lat temu się narodził, tego, którego przyjście na świat wspominamy, szczególnie w tym czasie, kiedy świętujemy te święta Bożego Narodzenia. To jest ten, który przyszedł i odmienił los milionów ludzi w całej historii. To jest ten, który był i jest sprawiedliwy, który jest mądry, ale który też jest zaskakująco łaskawy dla każdego z nas. To jest ten, który nas tutaj zgromadził, sprawił, że tutaj przyszliśmy. Tego, który gromadzi nas wokół siebie każdego dnia. I to jest ten, który nasze życie może odmienić. Nawet jeżeli teraz jeszcze czasami wydaje się nam, czy odczuwamy to, że od czasu do czasu smakujemy goryczy tego życia i ta symfonia nie jest dla nas zbyt słodka. A to jest też ten, który w przyszłości zgromadzi nas wokół siebie. Tam, gdzie nie będzie ani zła, ani płaczu, ani chorób, ani trudnych doświadczeń, a będzie tylko doświadczenie Bożej obecności. Ten, który ma siłę, żeby nas zmieniać każdego dnia. Bo to Jezus Chrystus. Jezus Chrystus jest tym, który może zmienić nasze życie i nas samych na lepsze. I to jest taka wiadomość, którą warto przekazać innym, zwłaszcza w tym świątecznym czasie, kiedy będziemy mieć okazję powiedzieć o tym, że twoja gorzko-słodka symfonia może zamienić się w pieśń radości.